Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyni. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Od najdawniejszych czasów relacje międzyludzkie są regulowane przez prawo, zespół nakazów i zakazów. Ich nieprzestrzeganie jest obwarowane karą. Ale już Rzymianie, którzy stworzyli znakomity system prawny, wiedzieli, że jest on niedoskonały i zawiera niedopowiedzenia. Ludzka ręka wymierzająca sprawiedliwość często bowiem była ułomna, zawodna, działa wadliwie. Znane łacińskie przysłowie summum jus, summa injuria mówi, że ten, który wymierza sprawiedliwość, krzywdzi. Dlatego święty Paweł wiele lat później w liście do Rzymian napisze słowa: nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwycięży. I takie postępowanie powinno być mottem każdego chrześcijanina. A jego ślady, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, znajdujemy już w Starym Testamencie. Oto gdy Saul nastawał na życie Dawida, ten wszedłszy do obozu króla i zastawszy go śpiącego, nie tylko go nie zabił, ale jeszcze obronił przed Abiszajem. Widać więc, że święty Paweł, pisząc: nikomu za złe nie odpłacajcie złem, miał swoich prekursorów w Starym Testamencie. Widzimy tu też ufność Dawida w Bożą sprawiedliwość, że Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość, za wierność, za okazane innym miłosierdzie. Dawid nie chciał podnieść ręki na Bożego wybrańca, a my dziś wiemy, że my wszyscy jesteśmy Bożymi wybrańcami, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Powinniśmy więc wszystkim, nawet wrogom, okazywać miłosierdzie. A pierwszym krokiem jest zawsze wybaczenie. Dawid nie dokonuje zemsty na Saulu, choć ma dobrą okazję, by utopić we krwi poczucie krzywdy, bólu i żalu, jakich doświadczył od Saula. On, dający początek dynastii, z której wyjdzie Zbawiciel, zapowiada nowe prawo: przebaczenie i miłość. Miłość do wszystkich, bo Bóg nie ma względu na osobę, jak mówi święty Pan. A mówi to, bo chociaż w Starym Testamencie nie było nakazu nienawiści, Żydzi stworzyli surowe przepisy odnoszące się do cudzoziemców. Na ich podstawie rabini ukuli radykalne prawo: miej w nienawiści nieprzyjaciela swego. Pan Jezus zaś proponuje nam coś zupełnie przeciwnego. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Przykazanie miłości nieprzyjaciół to największa rewolucja w rozumieniu praw boskich dla ludzi żyjących od tysięcy lat w atmosferze prawa odwet. Już prawodawcy mezopotamscy, z których najbardziej znany jest Hammurabi, a potem Mojżesz, wprowadzając prawo proporcjonalności kary do win, to słynne oko za oko, wprowadził zmianę w jeszcze starszych praktykach pozwalających zabić nawet za najdrobniejsze przewinienie. Chrystus natomiast nakazuje odpłacać dobrem za zło, a miłością za nienawiść. Słowa Jezusa musiały bardzo zirytować uczniów, którzy niejednokrotnie słyszeli nawołania rabina. Ale nie oszukujmy się. Mimo że my osłuchaliśmy się z tymi wyrażeniami Jezusa, te słowa wciąż i nas irytują. Nadstawić drugi policzek, zgodzić się na rozbój, niesprawiedliwość, pobłażać złodziejom i bandytom. Czy to jest obraz idealnego prawa? Żadną miarą. Musimy mieć bowiem świadomość, że Pan Jezus mówi językiem starożytnego wschodu, językiem pełnym metafor, obrazów, aby uczniowie go łatwiej zrozumieli. Pierwszy obraz. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Pan Jezus chce nam powiedzieć, że gdy cię ktoś skrzywdzi, masz nie szukać odwetu, ale okazać chęć przebaczenia. Drugi obraz. O płaszczu i sukni poucza, jak nie odpowiadać złem za zło, gniewem za gniew, a krzywdą za krzywdę. To symboliczne nadstawienie drugiego policzka oznacza więc takie działanie, które poprzez naszą cierpliwość i uprzejmość może spowodować opamiętanie przeciwnika, skłonienie go do refleksji i w konsekwencji do jego nawrócenia. Takim nastawieniem drugiego policzka może być również modlitwa za tych, którzy nas krzywdzą, by łaska Pana skierowała ich na drogę komunii z Bogiem, drugim człowiekiem. Dobroć leczy ludzi uwikłanych w zło. Nasz dobry uczynek i przebaczenie może być impulsem do zawrócenia z drogi zła. Sam Chrystus przecież dał nam przykład. Nie złorzeczył, gdy go bito, a na krzyżu przebaczył swoim prześladowcom. Ale On wybacza także nam, każdego dnia, nasze grzechy, liczne grzechy. Zatem zgodnie ze słowami, które, ufam, każdego dnia wypowiadamy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpłacając dobrem za zło, chronię przede wszystkim samego siebie. Daję w ten sposób tamę złu, które przez chęć zemsty próbuje do mnie dotrzeć. Święty Jan Chryzostom napisał, że ten, kto odpuścił bliźniemu, uwolnił od winy samego siebie. Być może przynajmniej niektórzy z nas poczuli się w tej chwili nieco uspokojeni, skoro nie należy brać dosłownie owych metafor. Owszem, nie należy dosłownie przyjmować obrazu, ale bardzo serio trzeba potraktować przesłanie, które one niosą. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A Chrystus miłuje do końca, bezinteresownie, również swoich wrogów. Nie ulega wątpliwości, że wymaga on od nas trudnej miłości. Jak bowiem przebaczyć komuś, kto wyrządził mi zło albo krzywdę? Oto podczas wojny w Jugosławii na front do walki przeciwko Serbom został powołany Vanko, Chorwat, zawodowy żołnierz. Jego narzeczona, żegnając się z nim, dała mu medalion z Matką Bożą. Pewnego dnia Vanko dostał się w ręce Serbów, którzy zabijali jeńców. Na próżno prosił młodego oficera o litość. Został rozstrzelany. Oficer zerwał z jego szyi srebrny medalion. Ale z jakiś czas ów Serb, który dowodził plutonem egzekucyjnym, został ranny i teraz to on dostał się do niewoli chorwackiej. Umieszczono go w szpitalu polowym, gdzie pracowała pielęgniarka. Jego stan był ciężki. Ona pielęgnowała go z troską i poświęceniem. Gdy mógł już mówić, poprosił, żeby podała mu portfel. W dowód wdzięczności chciał jej podarować srebrny medalion. Zadrżało serce pielęgniarki, bo poznała, że jest to ten sam medalion, który ofiarowała swojemu narzeczonemu przed wyjściem na front. Zapytała, skąd go ma. Powiedział prawdę. Odwróciła się, by ukryć emocje. W jej oczach pojawiła się nienawiść. Ranny, którym tak się opiekowała, zabił jej ukochanego, a teraz leżał przed nią bezbronny. To od niej zależało jego życie. Zapragnęła pomścić narzeczonego. Zabije mordercę. Odłączy mu tylko na jakiś czas kroplówkę i zasłoni parawan. Sięgnęła ręką i dyskretnie wyjęła kabelek. Ale nagle jej wzrok padł na ścianę, na której wisiał krzyż, a na nim Jezus, który wyraźnie na nią patrzył. I przypomniała sobie jego słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z powrotem włożyła przewód i drżącą ręką poprawiła poduszkę żołnierza. Miłość nieprzyjaciół jest w chrześcijaństwie czymś najtrudniejszym, a w formie przykazania występuje wyłącznie w religii chrześcijańskiej. Grecy i Rzymianie przed erą Chrystusa wyznawali przekonanie, że przyjaciołom należy pomagać, a wrogom szkodzić. Podobnie twierdzili Żydzi, o czym już mówiłem. Oko za oko, ząb za ząb. Miłość bliźniego nie mieści się w ich światopoglądzie nawet dziś. Koran uznaje wojnę za święte prawo, a celem każdej wojny jest niszczenie nieprzyjaciół. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dla muzułmanina jest nie do przyjęcia, wręcz godne pogardy. Widzimy więc, zostajemy sami z tym trudnym przykazaniem Chrystusa. Czy sami jednak dalibyśmy radę? Czy byłoby tyle pięknych przykładów świadczących o tym, że miłość nieprzyjaciół jest możliwa? Po ludzku to niewykonalne. Bez Boga miłość nieprzyjaciół i oddawanie im dobrem za zło, życzliwością za nienawiść, uśmiechem za krzywdę byłoby niemożliwe. Johann Wolfgang Goethe pisał: kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie. Kto wraca, tego przyjmijcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. Święty Bernard z kolei powiedział: miara miłości to miłość bez miary. Tak właśnie kocha nasz Bóg, który w dzisiejszej Ewangelii obiecuje: odmierzę ci bowiem taką miarą, jaką ty mierzysz. Nie zapominajmy o tym. Amen.